Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, Sandra Soluk. Łatwo czasami wieszać psy, że tak dobitnie wyrażę się na ten temat, na przemyśle farmaceutycznym, który rzeczywiście potrafi mnóstwo miliardów dolarów czy euro zarabiać na swoich substancjach, ale fakt jest taki, że zanim jakiś lek zostanie wprowadzony do obiegu, mijają często lata i same te korporacje wydają również grube pieniądze na to, żeby w ogóle do skutku badania doszły. Często zresztą kończą się one fiaskiem na którymś z etapów badań klinicznych. O tym bardzo skomplikowanym procesie wprowadzania nowych leków na rynek będę rozmawiać dzisiaj z prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, doktorem Krzysztofem Kordelem, lekarzem i farmaceutą z wykształcenia. Spróbujemy choć odrobinę rozjaśnić zawiłości tego procesu, a przyczyną do rozmowy była nadzieja, która ostatnio w świecie medycyny rozbłysła, mianowicie grupa naukowców wymyśliła prototyp leku, który mógłby, z naciskiem na mógłby, w przyszłości pomóc leczyć konkretnego raka trzustki. Do przełomu jeszcze jednak bardzo daleko. Zapraszam. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame.
Past his defense without granting
you.
Powodem, dla którego się tu zebraliśmy w gronie dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i skromna prowadząca Sandra Soluk. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Tam dzień dobry.
Ostatnia publikacja w magazynie Nature Chemical Biology informująca o odkryciu cząsteczki, która modyfikuje powodującą agresywnego raka trzustki mutację w genie KRAS-G12D. Dlaczego to jest tak, że na każdy albo niemal każdy rodzaj raka potrzebne jest inne lekarstwo?
Też nie do końca. Nauka idzie w tą stronę, że patrzymy, co jest czynnikiem powodującym rakotworzenie w różnych miejscach. Udało nam się ustalić etiologię wielu raków. Część z nich jest genetycznie uwarunkowana, rodzinnie występująca, rak jelita grubego, rak piersi. Część to jest etiologia wirusowa, stąd na przykład szczepienia przeciwko HPV. Coraz więcej wiemy o etiologii tych nowotworów. Tak? Część z nich jest związana też z promieniowaniem słonecznym, czerniaki. To pod hasłem rak nutruje się olbrzymia ilość różnych zjawisk medycznych. Lepiej mówić o nowotworach. Dzisiaj medycyna idzie w tą stronę, że staramy się znaleźć czynnik, bardzo często jest to mutacja genowa, odpowiedzialny za to, że te nowotwory u człowieka powstają. W tej chwili cała terapia nowotworów, ta nowoczesna, jest oparta na lekach biologicznych.
Czyli?
To są leki celowane w konkretną zmianę nowotworową. I tu wydaje się, że jeżeli znaleziono substancję, która potrafi unieszkodliwić albo naprawić tą mutację, no to już jest jakiś dobry początek, czyli mamy lek celowany w konkretny nowotwór, ale drugi warunek. Ta mutacja u tego pacjenta musiała wystąpić.
Czy
to jest tak naprawdę strzelanie? Kiedyś strzelaliśmy z Katiuszy. Ta klasyczna chemia tak waliła we wszystkie komórki. W tej chwili ten lek jest, no ja bym to porównał, używając porównania, którego użył pan profesor, krajowy specjalista od spraw hematologii, który mówił właśnie, że na początku napromieniowanie szpiku, tak, czyli Katiusza, później leki chemioterapeutyczne, karabin maszynowy, w tej chwili leczenie biologiczne, czyli karabin snajperski. Tak? Tak.
Czyli chociaż nie ma jednego konkretnego leku, zbliżamy się do tego i siejemy mniejsze spustoszenie w organizmie niż
dokładnie
wcześniej.
Dokładnie, to jest zupełnie inny punkt uchwytu takiego leku. Natomiast odkrycie takiej cząsteczki, a wprowadzenie tego leku, no to jest dłuższy okres czasu. To
nie... No właśnie, bo tutaj wiele osób się podnieciło, że to przełom, a tak naprawdę przed nami jeszcze badania kliniczne i cała masa testów. To znaczy, nawet jeżeli ta substancja okazałaby się lekiem działającym, to ile minie lat, zanim ona zostanie
trudno
wprowadzona?
Trudno powiedzieć, bo normalne procedury, które zazwyczaj występowały w lekach, w produkcji leków, wprowadzanie czegoś nowego do obiegu, to było, powiedzmy sobie, średnio około 10 lat.
Czyli masa czasu.
No tak, ale tego się nie da przeskoczyć.
No ale dlaczego, skoro szczepionki na COVID...
A właśnie, to była zupełnie inna sytuacja. Tu zrobiono wyłom. Normalnie ta szczepionka była produkowana na wirusa, który nie występował w takiej skali. To byśmy poczekali na nią 3-4 lata. Natomiast dopuszczenie leku, no to jest kwestia naprawdę dużych, dokładnych badań, na które rzeczywiście trzeba mieć zgodę, no bo 1%...
Zgodę i pieniądze. Potężne.
Potężne pieniądze. To jest inna sprawa, na to sobie mogą pozwolić rzeczywiście bogate firmy, bo no chociażby kwestia ubezpieczenia badań na ludziach.
Czyli ja się zgłaszam na test, taki kliniczny, tak? I ktoś musi mnie ubezpieczyć w razie, gdyby mi się coś poważnego stało.
I to dobrze ubezpieczyć.
Pomimo tego, że dobrowolnie się ktoś zgłasza na takie testy.
Ważne, ale zdarzyć się może. Pewna nieprzewidywalność zawsze w tej medycynie, w tej biologii jest, prawda? Tak zwane późne odczyny, tak? Które potrafią się pojawić po iluś latach. Ja pamiętam sytuację leku, który wydawał się być bardzo dobrym lekiem, obniżającym rzeczywiście wysokie poziomy cholesterolu. Okazało się, że miał skutek uboczny, który wystąpił u pacjentów po latach. Pękały im serca. Tego nikt nie był w stanie po prostu wcześniej przewidzieć, bo istnieje coś takiego przy lekach i to też warto, żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, że lekarze mają obowiązek zgłaszania dolegliwości, które pacjenci wiążą z zażyciem leku. Powiedzmy sobie, 97% z nich nie ma nic wspólnego z tym lekiem, tak? Ale wystąpiło po zażyciu i nie można tego zlekceważyć. I akurat z tym lekiem, o którym mówię, była taka sytuacja, że pojawiły się doniesienia ze strony lekarzy, że pacjenci po stosowaniu tego leku nagle zmarli z powodu pęknięcia serca.
Ten lek nie został dopuszczony na rynek.
Ten lek został z powrotem dopuszczony, tylko został zmodyfikowany. Proszę Państwa, my jesteśmy przy lekach w tej chwili bardzo ostrożni.
Czyli stan takich pacjentów po testach klinicznych, badaniach klinicznych monitoruje się przez kilka lat?
Nie. To nie pacjentów, użytkowników tego leku. Wszystkich. Jeżeli on został dopuszczony, to proszę zobaczyć, że przy nowszej generacji leków, jak pani weźmie ulotkę, no to tam jest napisane, że może wystąpić to, może wystąpić to, dosyć często to, sporadycznie może wystąpić to, tak? No ale zawsze jest pewna nieprzewidywalność. No bo tutaj działamy na żywy organizm, my nie jesteśmy wszyscy identyczni. Też obserwacja tak naprawdę tak czarnej śmierci, czyli dżumy, tak? To działało zupełnie inaczej. Szczepienia przeciwbakteryjne są rzeczą łatwiejszą. Natomiast wirusy mają to do siebie, że one mają dużą zdolność do mutowania. One się bardzo szybko potrafią zmieniać.
To też wspaniała informacja dla przemysłu farmaceutycznego, który zarabia cały czas na nowych szczepionkach.
No nie ma wyjścia. Wirus z nami walczy. Ja się śmieję, że świat stara się unieszkodliwić tego największego szkodnika, jaki na świecie jest, czyli nas. Jakoś się musi przed nami bronić. Tych poszukiwań w laboratoriach na całym świecie, właśnie tych leków, one się nazywają lekami biologicznymi. Tych badań jest coraz więcej, z różnej skuteczności. Tak? Powiedzmy sobie przedłużenie życia o 5 lat choremu w nowotworze, albo zmniejszenie dolegliwości, tak, mimo tego postępu choroby, no ma znaczenie.
Każde kolejne takie badanie, każde kolejne odrzucenie substancji, która nie może być lekiem, również przybliża do celu.
Dokładnie tak. No zawsze walczyliśmy, tak, z dolegliwościami, które mamy. Z kacem też się walczy. Co się zmieniło? Kiedyś leki były lekami naturalnymi, tak? Z obserwacji wieloletniej zioła.
Trochę pan ubiegł moje pytanie, bo właśnie chciałam się dowiedzieć, czy sięga się jeszcze w laboratoriach farmaceutycznych po substancje naturalne z grzybów, z roślin?
Oczywiście, że tak.
No ale to wtedy można by było je opatentować, jeżeli jakieś laboratorium wyciągnęłoby z bzu chociażby substancję, która okazałoby się, że skutecznie walczy z rakiem, no to ktoś może na tym zarobić?
Oczywiście, że tak. O ile w medycynie patenty są rzadkością, no bo trudno się patentuje, nie wiem, metodę operacji, aczkolwiek jest to możliwe, znam kraje, gdzie to się robi. W Polsce nie ma takiej możliwości. W przyrzeczeniu lekarskim jest, że to, co odkryję, podam do publicznej wiadomości. Każdy z nas po studiach takie przyrzeczenie składa. Natomiast o tyle przemysł farmaceutyczny musi sobie zagwarantować. No to nie są firmy działające pro bono.
No, lekarze też nie działają pro bono, a jakoś dzielą się swoimi metodami.
No tak, ale w medycynie lekarze mają tak zwany know-how, tak? Czyli pomysł. A tam są olbrzymie pieniądze.
Jak olbrzymie, skoro już sam pan to poruszył? Ile kosztuje stworzenie nowego leku albo w ogóle próba stworzenia nowego leku? Bo przecież ona się rzadko kończy sukcesem tak naprawdę.
No podobno jedno na 15, tak przynajmniej twierdzą. No też przemysł się nie chwali tymi nieudanymi próbami. Trudno mi powiedzieć, ale to są rzędy milionów dolarów.
Czyli w Polsce zbyt często się tego nie robi, nie patentuje się leków, bo nie stać polskich firm na to?
Nas nie stać na naukę.
A my przypadkiem nie mamy bardzo mądrych, tęgich głów w Polsce po wszelkich kierunkach?
Chwilowo mamy w Polsce. Istnieje tak zwane pojęcie brain drain, drenaż mózgów. Wprowadzili Amerykanie na przełomie lat 40. i 50. i robią to bardzo skutecznie, ubiegłego wieku.
Co to oznacza w praktyce?
Ściągnięcie na przykład do Massachusetts Institute, tak, polskiego naukowca, któremu się tam daje możliwości, których w Polsce nigdy by nie miał.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be
out, and now that I'm without your kisses, I'll be
just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself.
Naszym gościem jest dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Chciałabym porozmawiać o procesie wprowadzania leków na rynek. Gdzie on się zaczyna? To znaczy naukowcy siedzą w kółku i myślą sobie, dobra, to dzisiaj bierzemy pokrzywę i przyglądamy się substancjom, które się w niej znajdują?
Mm-hmm. No taki skrót myślowy jest dobrym skrótem. Albo syntetyzujemy coś w tej grupie, może byśmy tu podstawili zamiast grupy węglowej, może siarkową, może jeszcze jakąś inną. Pierwsza faza, pojawiło się coś, tak? Pocelowane.
Jakaś myśl.
Nie, pocelowane, szukamy, bo dzisiaj to nie jest przypadek. Przypadek to była penicylina, bo był niechlujny Fleming i mu porosło. I przez przypadek to wymyślił. Natomiast tutaj laboratoria dzisiaj, one się specjalizują w lekach przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych, nowotworowych, w lekach hematologicznych, to nadciśnieniowych, cukrzycowych itd., itd. Pojawia się jakaś substancja, oczywiście model matematyczny, model chemiczny.
Czyli na komputerze się coś tam najpierw sprawdza?
Na komputerach się sprawdza. Później no to trzeba zobaczyć. Jak na bakterie, no to zadziała na tym posiewie, czy nie?
Na bakterie, na szczury?
Na szczury, na myszy. No i teraz wynik obiecujący. No i teraz taki artykuł rzeczywiście jest obiecujący. Tylko człowiek, który ma tę informację, jest przekonany, że jutro ten lek będzie. Nawet naczelne od nas ludzi się różnią 1% genomu. Jesteśmy inni. Taką kolejną fazą to jest badania na ludziach. Są trzy fazy tych badań. Faza wstępna, jeżeli tutaj nie ma efektu, no to kończymy. Jeżeli ten efekt wydaje się, że jest, przechodzimy w bardziej wysublimowaną grupę i dopiero po trzeciej fazie, już takiej ściśle celowanej, możemy powiedzieć, ok, działa, ale to są lata.
A później jeszcze przychodzi proces jakiejś rejestracji tego leku, który też długo trwa. Czy już te wszystkie Europejska Agencja Leków, czy FDA, czyli amerykański odpowiednik, czy one już wtedy szybko działają?
Nie, one też sprawdzają dokładnie wszystkie. No, ktoś bierze odpowiedzialność. Powiedzmy sobie, że przy chorobach społecznych typu cukrzyca, a nadciśnienie, hypercholesterolemia, no to mamy jaką grupę odbiorców? Miliony ludzi ten lek zażywają. I ci ludzie tam w FDA czy w Europejskiej Agencji Leków, oni się pod tym podpisują.
No, już się zdarzały przecież w przeszłości afery, takie jak uzależnienie mnóstwa ludzi w Stanach Zjednoczonych od oksykodonu. Takiej pomyłki na pewno nie chcieliby popełnić. To było celowe działanie na pewno.
Przewała w kongresie.
Okej, no dobrze, poważne zarzuty.
No przecież oni sami to o tym mówią. uzależnia, ale inaczej. No przecież to słynne powiedzenie, które było z komisji.
No dzisiaj mają dzięki temu poważny problem.
No i bardzo dobrze. Nie, problem odpowiedzialności za lek to są czasy wcześniejsze. To nie jest oksykodon, to jest słynny talidomid.
Cóż to takiego?
A, no właśnie. Jednym z pierwszych dokuczliwych objawów wczesnej ciąży, co jest?
Zapewne nudności.
I wymioty. Firma opracowała lek, który te objawy znosił. I okazało się w czasie procesu, że firma wiedziała o tym, że u niektórych dzieci rozwijających się w łonie będzie dochodziło do zaniku kości długich, czyli ubytków kończyn. Stwierdzili, że odsetek takich przypadków w stosunku do zysku, który jest możliwy...
Kręcę głową, bo już mnie przeraża ta puenta.
Celowe działanie było. Oczywiście, że było celowe działanie. To jest bardzo znany wyrok w historii sądownictwa amerykańskiego, gdzie przyjęto zasadę represyjnego użycia prawa cywilnego. To znaczy, Sąd Najwyższy Federalny powiedział, że żeby się to więcej nie powtórzyło, to odszkodowanie dla pacjentów, którzy zostali dotknięci tym strasznym kalectwem, powinno przekroczyć cały zysk z tego leku firmy plus górka. Stąd się pojawiły te słynne milionowe odszkodowania w sądownictwie amerykańskim. Właśnie wzięło się to z talidomidu. Okazało się, że lek jest rewelacyjny na inne schorzenie. Tylko już teraz wiemy, o co chodzi. Rzeczywiście talidomid wrócił, ale już bez tego typu też ktoś nie wiedział o tym.
I nie dla kobiet w ciąży. Ostatnie pytanie na podsumowanie. Czy Polacy badają się odpowiednio często, wracając do początku naszej rozmowy, do tego raka trzustki i w ogóle poważnych chorób, na które wciąż nie ma lekarstwa?
Powiem tak, rak trzustki nie jest takim łatwym do wykrycia. Natomiast mamy nowotwory, które naprawdę bardzo łatwo i bardzo szybko można wykryć. No przecież nie trzeba wielkiej filozofii, żeby pomacać pierw. Mamografia, USG też jest. Genetycy też już padli na to, że są pewne mutacje, które powodują częstsze występowanie nowotworów. Jeżeli jest ta mutacja, no to kobieta, która o tym wie, powinna uważać na tą pierś. Cytologia, no przecież to nie jest żadna filozofia.
Ale dlaczego pan o kobietach tylko mówi? Mnie, jakbym...
Mówi o faceta.
No ja myślę, bo wydaje mi się, no, że to panowie się rzadziej badają.
No tak, no bo badanie prostaty nie jest badaniem przyjemnym. Ja jestem w stanie to zrozumieć. No ale mamy tą przypadłość. Badania radiologiczne płuc. No nowotwory płuc są. No nie można, że tak powiem, lekceważyć na przykład głupiego zapisu kodeksu pracy o badaniach okresowych. My pędzimy, żremy olbrzymie ilości jako Polacy suplementów. Lubimy się leczyć samemu.
Jak ta biedna wątroba ma to wszystko wytrzymać?
Czy to jest dobry pomysł, żeby to tak profilaktycznie brać bez wskazówki lekarskiej? Nie wiem.
Szanowni Państwo, badajcie się. Taki jest przekaz od doktora Krzysztofa Kordela, prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dzięki Państwu.
Atomowe rozmowy.